Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI spotkał się z Radą Administracyjną Fundacji Populorum Progressio.
W skierowanym do niej przemówieniu papież wskazał na zadania społeczne Kościoła na kontynencie latynoamerykańskim.
O konkluzjach dokumentu końcowego 5. Konferencji Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów powie kardynał Francisco Javier Errázuriz.
Powiemy o rzymskiej uroczystości wręczenia doktoratu honoris causa zwierzchnikowi cypryjskiego prawosławia.
Przy okazji wizyty ad limina Episkopatu Słowacji naszym gościem będzie ordynariusz Nitry, biskup William Judak.
Piotr Samerek w swej audycji cyklicznej powie o pobycie prymasa Chlonda w Rzymie jesienią 1946 roku.
14 czerwca na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Najdotkliwsze ubóstwo to brak nadziei i nieobecność Boga, wskazał papież, spotykając się z Radą Administracyjną Fundacji Populorum Progressio. Kończy dziś ona w Watykanie swe doroczne posiedzenie. Ojciec Święty przypomniał, że fundacja ma na celu pomoc najuboższym wspólnotom Indian, Metysów i Murzynów w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. Jan Paweł II założył ją przed 15 laty z myślą o ludach zagrożonych postmodernistyczną kulturą, niszczącą ich rodzime obyczaje i tradycje. Otwarte na prawdę Ewangelii.
Fundacja kładzie nacisk na uwzględnianie w rozwoju ludów globalnej wizji antropologicznej osoby, podkreślił Benedykt XVI. Jest to zgodne z nauczaniem Pawła VI w encyklice Populorum Progressio, od której bierze ona swą nazwę. W ogłoszonym przed 40 laty dokumencie pisał on o potrzebie pełnego humanizmu oraz wszechstronnego rozwoju całego człowieka i wszystkich ludzi. Drugą znamienną cechą fundacji jest skład jej rady administracyjnej. Należą do niej biskupi z różnych regionów Ameryki Łacińskiej. Decyzje o finansowaniu projektów podejmują zatem ci, którzy dobrze znają problemy tamtejszych ludów i ich konkretne potrzeby.
Jak stwierdziłem w czasie swej niedawnej podróży pasterskiej do Aparecida, Kościół w krajach tego kontynentu stoi wobec ogromnych wyzwań. Równocześnie jednak jest Kościołem nadziei, który odczuwa konieczność walki o godność każdego człowieka, o prawdziwą sprawiedliwość i przeciwko nędzy naszych bliźnich. Ameryka Łacińska jest bogatą w zasoby naturalne częścią świata, gdzie różnice w poziomie życia winny ustąpić, dając miejsce duchowi dzielenia się dobrami. Wobec sekularyzacji, szerzenia się sekt i ubóstwa tak licznych braci, pilne jest tworzenie wspólnot zjednoczonych w wierze, takich jak Święta Rodzina z Nazaretu. W nich radosne świadectwo tych, którzy spotkali Chrystusa, jest światłem, które oświeca szukających życia bardziej godnego.
Pozostańmy jeszcze przy problematyce kontynentu latynoamerykańskiego. W poniedziałek Benedykt XVI otrzymał dokument końcowy 5. Konferencji Ogólnej Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Wśród wręczających go papieżowi kardynałów, obok Giovanniego Battisti Re i Gerardo Marzelli Anielo, był przewodniczący Thelam Francisco Javier Errázuriz. Chilijskiego purpurata zapytaliśmy o konkluzję dokumentu, który po zatwierdzeniu przez Ojca Świętego zostanie opublikowany zapewne w lipcu bądź w sierpniu.
Celem konkluzji nie jest przede wszystkim wskazanie, co robić, ale jaką wartość i jakość ma mieć życie chrześcijańskie każdego z nas. Nie można uważać, że jest się chrześcijaninem tylko dlatego, iż zostało się ochrzczonym, chodzi się czasem na mszę świętą czy wypełnia pewne przykazania. Nadszedł czas, by mówić: jestem chrześcijaninem, bo znajduję się blisko Chrystusa. Znalazłem się razem z Nim. Otworzyłem Mu drzwi mojego serca, by przyszedł się ze mną spotkać. Dokonałem zatem wyboru, by pójść za Nim i została mi dana łaska chodzenia Jego śladami. Jestem Jego uczniem i pragnę Nim być. Jakość tego wyboru jest miarą naszego zachwytu Chrystusem jako człowiekiem i jako Bogiem, zachwytu Jego słowem i Jego działaniem na tym świecie. Musimy podjąć decyzję, by zmienić nasze życie, idąc za Jezusem i w ten sposób przemieniać również społeczeństwo. Uczeń winien być konsekwentny wszędzie, gdzie się znajduje, w życiu publicznym, w pracy, w rodzinie. W dokumencie doszliśmy do sedna sprawy, stwierdzając, że punktem wyjścia jest serce człowieka, który zbliża się do Jezusa. Idąc za Chrystusem, chrześcijanin staje się misjonarzem świadomym, że Jezus posłał każdego z nas. Jest to jedna z najważniejszych konkluzji. Z nią ściśle związana jest następna. Wszystkie wspólnoty chrześcijańskie muszą być szkołami chrystusowych misjonarzy, gdzie uczymy się spotykać Jezusa, iść za Nim i głosić Go. Oczywiście to wszystko podkreśla wielkie znaczenie Pisma Świętego, czytania Go, co w Ameryce Łacińskiej jest już zjawiskiem masowym, stale się rozwijającym, zwłaszcza wśród młodzieży. Z misyjnością wiąże się wielka misja kontynentalna. Myśląc o wielkiej liczbie latynoamerykańskich katolików, zadajemy sobie pytania, jaki był naprawdę nasz duch misyjny? Ilu misjonarzy wysłaliśmy do innych krajów? Ilu naszych wiernych wychodzi z domu, by zająć się drugimi w swojej dzielnicy, w parafii, czy w innych miejscach, gdzie odczuwa się brak kapłanów i misjonarzy? Przeżywamy dziś odrodzenie ducha misyjnego. Konferencja w Aparecidzie postawiła sobie za cel umocnienie go, przyczynienie się do jego wzrostu, do rozszerzenia go na każde serce i na każde miejsce naszego regionu. Każdy chrześcijanin winien odczuwać jako coś oczywistego, że Chrystus zawołał go po imieniu, by został jego uczniem i jednocześnie po to, by wysłać go do innych. Tego właśnie oczekujemy od misji kontynentalnej. Misja ma nam pomóc, by cała treść piątej konferencji latynoamerykańskich episkopatów stała się dobrem wspólnym wszystkich diecezji i parafii oraz by była w stanie ukierunkować duszpasterskie.
O dokumencie końcowym konferencji w Aparecidzie mówił kardynał Francisco Javier Errázuriz. Kardynał Walter Kasper wyraził nadzieję na możliwość spotkania Benedykta XVI z Aleksym II w ciągu roku. Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan wziął udział w uroczystości nadania doktoratu honoris causa zwierzchnikowi cypryjskiego prawosławia arcybiskupowi Chryzostomowi II. W rozmowie z dziennikarzami na Uniwersytecie Urbaniańskim kardynał Kasper zaznaczył, że wiele zależy od okoliczności zewnętrznych i od wewnętrznej sytuacji w cerkwi rosyjskiej. Papież jest gotów na spotkanie, także Aleksy II jest na nie otwarty. Również nikt spośród prawosławnych nie sprzeciwia się temu spotkaniu, powiedział watykański purpurat. W uroczystości na Uniwersytecie Urbaniańskim uczestniczył ksiądz Marek Rostkowski.
Powitał arcybiskupa w bramach Uniwersytetu prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów, kardynał Iwan Diaz, który jest również wielkim kanclerzem Uniwersytetu. Laudacji arcybiskupa dokonał dziekan Wydziału Misjologii profesor Albert Trevisiol i następnie głos zabrał sam arcybiskup, przedstawiając aspekt misyjności Kościoła ortodoksyjnego, szczególne uwzględnienie Kościoła na Cyprze, jego zaangażowanie w działalność misyjną i rolę, wielką rolę liturgii, a szczególnie liturgii eucharystycznej w działalności misyjnej w aspekcie ewangelizacji świata. Hierarcha Kościoła Prawosławnego na Cyprze jest pierwszym doktorem honorowym naszego Uniwersytetu, Uniwersytetu Urbaniana i w ten sposób otwiera poczet wybitnych osobistości, które wpisują się w historię tej uczelni rzymskiej związanej ściśle z dziełem ewangelizacji świata.
Dobiega końca druga w dziejach lokalnego kościoła wizyta ad limina konferencji Episkopatu Słowacji. Po raz pierwszy bierze w niej udział ordynariusz najstarszej w tym kraju diecezji Nitry, biskup William Judak.
Jakie wrażenia właśnie odnosi ksiądz biskup odnośnie swojej diecezji, kościoła na Słowacji, patrząc stąd, z Watykanu?
Tak, mam bardzo głębokie dojmy.
Wynoszę bardzo głębokie wrażenie z tej mojej pierwszej wizyty ad limina, nie tylko ze spotkania w poszczególnych kongregacjach czy dykasteriach, z ich kierownictwem, ale przede wszystkim ze spotkania z Ojcem Świętym, który bardzo interesował się życiem kościoła lokalnego na Słowacji.
Miejscowej cerkwi na Słowensku.
Kościół na Słowacji przeżywa pewien przełom. Dotychczas żył bardzo mocno religijnością ludową, powszechną. staje wobec laicyzacji, wobec nowych wyzwań. W jaki sposób ksiądz biskup stara się u siebie właśnie na te wyzwania odpowiedzieć, dotrzeć do ludzi z dobrą nowiną?
Nastała nowa sytuacja, kiedy Kościół musi trzymać rękę na pulsie, aby jego działania odpowiadały aktualnym wyzwaniom, a więc koncentracji przede wszystkim na pracy z rodziną, młodzieżą i budzeniu powołań.
Rodzinam a powołaniem.
Czy są na Słowacji obecne jakieś ruchy świeckich katolików, które pomagają w pogłębieniu wiary?
Oczywiście podobnie ma to miejsce w innych kościołach lokalnych. Działa u nas sporo ruchów, które uzyskały aprobatę Kościoła i bardzo nam pomagają w ewangelizacji tam, gdzie mieszkają i pracują ich członkowie.
Gdzie żyją, gdzie pracują.
Kilkanaście lat po upadku komunizmu Kościół starał się zająć miejsce w środkach przekazu, wytworzyć instytucje naukowe. Jak daleko można powiedzieć, że jest to stan zadowalający?
Kilkanaście lat temu było u nas bardzo dużo powołań i niemal we wszystkich diecezjach powstały seminaria duchowne. Obecnie jest mniej studentów teologii, ale wydziały teologiczne pełnią swoje funkcje, chociaż ciągle odczuwamy niedostatek profesjonalnie przygotowanych kadr. Mamy wielu studentów za granicą, na uniwersytetach papieskich w Rzymie, a także w Niemczech czy Austrii. Chociaż już także u nas w kraju wiele osób zdobywa wyższe stopnie akademickie, zwłaszcza doktoraty.
Czy są jakieś nowe osiągnięcia, czy Ewangelia dostatecznie dociera do Słowaków?
Tak samo zrozumiałem, że media mają bardzo silną moc.
Środki przekazu oddziaływują bardzo silnie. Media laickie są ukierunkowane niemal całkowicie przeciwko Kościołowi i w tej dziedzinie musimy jeszcze wiele dla społeczeństwa uczynić. Jestem bardzo wdzięczny sekcji Polskiej Radia Watykańskiego, że obficie informuje, także za pośrednictwem swego korespondenta, o życiu Kościoła na Słowacji.
Dla polskiego słuchacza jest zaskoczeniem, że na Słowacji 1/8 społeczeństwa to są ludzie, którzy deklarują się jako niewierzący. Czy właśnie istnieją jakieś oddziaływania na tych ludzi, którzy nie poznali Ewangelii, którzy stoją poza Kościołem?
Są to ludzie, których niektórzy nie byli wiedzeni.
Wiele z tych osób nie miało kontaktu z wiarą. Sporo osób powraca do Kościoła, przyjmują chrzest jako osoby dorosłe. Trudno nie dostrzec wartości ewangelicznych w kraju, w którym zdecydowana większość społeczeństwa się z nimi utożsamia.
W krainie, gdzie wielka większość obywateli się k nim hlasi.
Czego ksiądz biskup oczekuje od tej wizyty ad limina, co ona zmieni w życiu Kościoła na Słowacji?
Jestem przekonany, że ta wizyta pozwoli nam dostrzec, gdzie trzeba zintensyfikować życie religijne, na co należy zwrócić uwagę. Myślę, że podczas jutrzejszego spotkania z Ojcem Świętym te wskazania będą bardzo konkretnie sformułowane.
W takiej oblasti by to miało być.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Mówił ksiądz biskup Wilhelm Judak, biskup Litry na Słowacji.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Przedwyborczy pobyt prymasa w Rzymie. Jesienią 1946 roku rząd warszawski starał się złagodzić swoją politykę wobec Kościoła i zyskać jego przychylność przed planowanymi w styczniu 1947 roku wyborami powszechnymi, które miały zalegalizować w Polsce komunistyczną władzę. Począwszy od września, toczyły się rozmowy na temat powstania niezależnej partii katolickiej. Prymas Polski zajął początkowo wobec tej inicjatywy pozytywne stanowisko. Jednak na kolejnym spotkaniu z grupą założycielską, które odbyło się w jego siedzibie 26 października, wyraził brak zainteresowania Kościoła stworzeniem stronnictwa katolickiego. Ta zmiana postawy wynikała prawdopodobnie z interwencji Stanisława Mikołajczyka i ambasadora brytyjskiego w Warszawie, którzy zwrócili uwagę, że powstanie partii katolickiej osłabiłoby siłę opozycyjnego PSL-u i możliwość przeciwstawienia się komunistom. Jednocześnie w październiku zaczęła się seria spotkań sekretarza episkopatu, biskupa Zygmunta Choromańskiego, z wiceministrem administracji publicznej Władysławem Wolskim. Były to pierwsze od ponad roku rozmowy na linii państwo-kościół. Co prawda Kościół wychodził kilkakrotnie z inicjatywą takich rozmów, ale był ignorowany przez władzę. W trakcie zapoczątkowanych spotkań biskup Choromański przedstawił projekt porozumienia, który zakładał m.in. swobodną komunikację biskupów ze Stolicą Apostolską, wprowadzenie obowiązkowej religii do szkół, wydawanie prasy katolickiej, zakładanie stowarzyszeń i szkół wyznaniowych, zagwarantowanie nienaruszalności ziemi kościelnej oraz uznanie osobowości prawnej instytucji kościelnych, które posiadały ją jeszcze przed wybuchem wojny. Rząd nie chciał się zgodzić na żaden z tych postulatów, ale nie mówił tego wprost, aby nie zrazić do siebie Kościoła przed wyborami. W listopadzie prezydent Krajowej Rady Narodowej Bolesław Bierut w wywiadzie udzielonym Ksaweremu Pruszyńskiemu wyraził wolę długofalowego porozumienia z Kościołem. Biskupi zdawali sobie jednak sprawę z prawdziwych intencji i uznawali wszystkie te sygnały za element przedwyborczej propagandy. W narastającym napięciu przedwyborczym kardynał Chląd 17 listopada udał się do Rzymu. Wiadomość o przyjeździe prymasa do Wiecznego Miasta wzbudziła pewne zaniepokojenie w ambasadzie polskiej przy Stolicy Apostolskiej, tym bardziej, że różne plotki głosiły, że kardynał Chląd miał przywieźć ze sobą konkretne propozycje Bieruta dotyczące niezwłocznego nawiązania stosunków dyplomatycznych w zamian za zgodę na powstanie stronnictwa katolickiego. Papę oceniał jednak, że ksiądz prymas skorzystał z pewnego odprężenia względem Kościoła i przybył do Stolicy Apostolskiej, aby poinformować o faktycznej sytuacji w Polsce oraz zdemaskować oszczerczą kampanię niemiecką, która oskarżała polskie duchowieństwo o udział w wysiedleniu Niemców z Polski. Chciał także uzyskać dodatkowe pełnomocnictwa oraz zorientować się w sytuacji na świecie. 27 listopada 1946 roku papę spotkał się z kardynałem Chlądem. Zanotował z tej rozmowy, że prymas miał poczucie siły Kościoła w Polsce, zreorganizowanego w swej hierarchii i grupującego wokół siebie naród. Zgadzał się z tezą Watykanu, że zerwanie konkordatu było opatrznościowe. Uważał, że komuniści popełnili poważne błędy taktyczne wobec Kościoła, ale zdawali sobie z tego sprawę i stali się ostrożniejsi, co nie wykluczało ich frontalnego ataku na Kościół. Jego zdaniem wynik wyborów był przesądzony, a rząd warszawski nic sobie nie robił z gróźb anglosasów, wiedząc, że nie zdobędą się na cofnięcie uznania. W trakcie tej i kolejnych rozmów z prymasem ambasador wyczuł u niego wyraźny brak zrozumienia dla roli, jaką dla sprawy polskiej miała do odegrania emigracja. Co więcej, kardynał Chląd krytykował rząd londyński i emigrację. Ambasador pisał: zdaniem kardynała Chlonda przyszłość Polski winna być kształtowana w kraju. Mimo swego krytycznego nastawienia do emigracji, nadal uznawał prezydenta Raczkiewicza za źródło prawowitej władzy, a rząd warszawski za nielegalny. Ten sposób myślenia kardynała Chlonda odzwierciedlał też widzenie świata obecne w Stolicy Apostolskiej, o którym była mowa w poprzednim odcinku. Prymas nie miał złudzeń co do prawdziwych intencji komunistów, dążących do zniszczenia Kościoła, ale nie miał także zaufania do emigracji, która w jego oczach w pewien sposób reprezentowała świat anglosaski. Pozostawało zatem jedynie przekonanie o sile Kościoła, który może liczyć tylko na siebie i jako jedyny jest zdolny w Polsce wskazać narodowi kierunek na przyszłość. Idee te jeszcze bardziej uwyraźniły się w związku ze zbliżającymi się wyborami. Będziemy o tym mówić w następnym odcinku.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. To wszystko w naszym programie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.